Szanowni Państwo, w audycji Aktualności Dnia naszymi pierwszymi gośćmi są pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witam serdecznie panią.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
I pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Witam serdecznie panie pośle.
Szczęść Boże.
Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu i jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu lub przesłanki medycznej wskazującej na duże prawdopodobieństwo choroby dziecka jest niezgodna z konstytucją, orzekł wczoraj 22 października, wspominaliśmy świętego Jana Pawła II, Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie zgodności tej przesłanki z konstytucją złożyło w 2019 roku 119 posłów Prawa i Sprawiedliwości, PSL, Kukiz 15 oraz Konfederacji. Ale historia odnosi się do już 2 lat wcześniej. W październik 2017 roku to w imieniu grupy ponad 100 posłów został złożony wniosek do Trybunału o uznanie za niekonstytucyjnej przesłanki eugenicznej. Panie pośle, trochę historii, jak to się stało, jak do tego doszło, że państwo zdecydowali się na wniesienie do Trybunału takiego wniosku.
Ja jestem z wykształcenia prawnikiem konstytucjonalistą i od wielu lat uważałem, że właśnie ta droga trybunalska, wniesienie tej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego jest najbardziej właściwą płaszczyzną do spokojnej dyskusji na temat ochrony życia i do skutecznego wyegzekwowania tego, co w Konstytucji jest zagwarantowane. Prawa do życia każdego człowieka, także chorego i niepełnosprawnego oraz jego godności. I dlatego już w szczególności ze względu na te doświadczenia sporów i trudności w parlamencie, żeby uzyskać większość, żeby przeprowadzić taką zmianę, dlatego na początku 2017 czy w końcu 2016 roku zacząłem szukać wsparcia dla idei wniesienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Konsultowałem tę sprawę wśród różnych stowarzyszeń obrońców życia i Federacji Ruchów Ochrony Życia i Fundacji PRO i także środowiska Kai Godek i Ordo Iuris, rozmawiałem z przedstawicielami różnych wyznań. No i oczywiście prowadziłem intensywne konsultacje polityczne. Udało mi się przekonać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości do tego, że warto taką inicjatywę przygotować. No i wiosną 2017 roku zacząłem pracować nad samym wnioskiem. Później była zgoda na to, żeby zbierać podpisy ze strony władz klubu. Więc zbieraliśmy podpisy. Od początku starałem się, żeby to była inicjatywa jednak ponadpartyjna, żeby było jak najwięcej przedstawicieli różnych ugrupowań, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, chociaż my oczywiście dominowaliśmy, ale także ruchu Kukiz 15, wtedy była jeszcze taka formacja Republikanie, w poprzedniej kadencji posłowie bezpartyjni. No a w tej kadencji, kiedy wniosek trzeba było złożyć ponownie w związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentu, no to zależało mi na tym, żeby tam były i podpisy konfederatów i przedstawicieli Koalicji Polskiej, dlatego że sprawa ochrony życia ma szerszy wymiar, musi łączyć, musi integrować ludzi dobrej woli. Prezydent w czasie kampanii prezydenckiej powiedział o Koalicji Spraw Polskich jako takiej nieformalnej koalicji ludzi, którzy myślą w kategoriach naszej tradycyjnych wartości, w kategoriach niepodległościowych. Podoba mi się to określenie. Ja działałem wcześniej właśnie w takim duchu i taką myślą, żeby wszyscy ludzie dobrej woli zjednoczyli się wokół tej sprawy. Nie zawsze i punktowo się to udawało, ale co do zasady się udało. Jestem szczęśliwy, że udało się przekonać Trybunał Konstytucyjny, żeby kontynuował linię orzeczniczą z lat 90. i 2000. i uznał także prawo do życia wszystkich osób chorych i niepełnosprawnych.
Jeszcze się nie rozstajemy, panie pośle. Pani sekretarz, pamiętamy świętej pamięci doktora Antoniego Ziębę, prezesa Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, który mówił bardzo często nam, że potrzeba było 30 lat, przynajmniej 30 lat, by zmienić myślenie Polaków o życiu, o tej wartości życia, że to jest wartość dla każdego i trudno wyłączać kogokolwiek spod tego prawa. Wczoraj dostaliśmy kolejne takie potwierdzenie, że no, nasza konstytucja jednak stoi na straży i sędziowie Trybunału też stoją na straży, ale zaangażowało się wielu Polaków, wiele stowarzyszeń, różnego rodzaju ruchów też katolickich, między innymi właśnie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
Tak, my bardzo się oczywiście cieszymy z tego rozstrzygnięcia. Ja osobiście jako członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, ale też jako żona, jako mama czterech córek, także jako mama, która dostała kiedyś od lekarza propozycję zabicia własnego dziecka, bardzo chciałam też tutaj panu posłowi Wróblewskiemu podziękować za ten na pewno niebywały trud podjęcia właśnie tej inicjatywy wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem. Sprawa ta na szczęście już się wczoraj szczęśliwie zakończyła. Szczęśliwie przede wszystkim dla tych dzieci nienarodzonych, które będą mogły się narodzić. I tak, z jednej strony jest to oczywiście wielki sukces właśnie środowiska reprezentowanego przez pana posła Wróblewskiego, sukces wielu organizacji pro-life, które w ostatnim czasie naprawdę podjęły gigantyczne wysiłki, żeby zmobilizować polskie społeczeństwo do tego, żeby żeby jeszcze raz za tym prawem do życia się opowiedzieć. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że myślę, że możemy powiedzieć, że ten sukces, który osiągnęliśmy, to jest sukces, na który pracowano przez wiele, wiele, wiele lat. My ten sukces w naszym stowarzyszeniu dedykujemy właśnie świętej pamięci inżynierowi Antoniemu Ziębie, który zaczynał swoją misję w bardzo trudnych latach 80. Wtedy naprawdę wiele osób myślało, że pod sercem matki nie rozwija się dziecko, które od 7 tygodnia życia płodowego może odczuwać ból. Ale naprawdę niektórzy wtedy jeszcze myśleli, że w łonie matki znajduje się jakaś galaretka. I tutaj była potrzebna ogromna praca edukacyjna, żeby właśnie do tej świadomości społecznej przebić się z argumentami. Z jakimi argumentami? No nie filozoficznymi, tak? Nie religijnymi, które są oczywiście dla nas jako osób wierzących bardzo ważne. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, żeby przebić się z argumentami medycznymi, które no są niepodważalne. Dzisiaj już nikt poważny nie dyskutuje o tym, kiedy zaczyna się życie człowieka. Więc ten wczorajszy dzień, myślę, że naprawdę śmiało możemy powiedzieć, że jest dniem, który przejdzie do historii Polski. 22 października 2020 roku to będzie dzień, w którym historyczny dzień przełomu cywilizacyjnego, w którym sędziowie powiedzieli, że sprawiedliwości musi stać się zadość, że nie możemy dłużej zgadzać się na to, aby w majestacie prawa silniejszy zabijał słabszego. My się tym wyrokiem oczywiście bardzo cieszymy, natomiast wczoraj już to powiedzieliśmy, będziemy to powtarzać do znudzenia, że choć mówimy, że wygrało życie, to nie ma w tym zdaniu też jakiegoś takiego triumfalizmu, że nam nie zależy teraz na tym, żeby powiedzieć środowiskom poraborcyjnym, widzicie, stanęło na naszym, to my mamy rację, a wy się myliliście. Nie, my mówimy, że jesteśmy w połowie drogi, że to jest dopiero połowa sukcesu, a na tą drugą połowę musi się składać nadal praca edukacyjna. I myślę tutaj szczególnie o takiej edukacji pozytywnej, pokazującej piękno życia, afirmującej tego człowieka przed narodzeniem. A z drugiej strony taką fundamentalną sprawą, którą mamy teraz do zrobienia, jest przyznanie większych świadczeń dla rodzin, które podejmują trud wychowania niepełnosprawnych dzieci, po to, aby faktycznie one mogły żyć godnie, aby mogły żyć na poziomie. Nasze stowarzyszenie w lutym bieżącego roku zleciło przeprowadzenie badań opinii społecznej. Takie badania wykonał na nasze zlecenie Instytut CEBOS i z tych badań wynika, że ponad 92%, czyli znakomita większość naszego społeczeństwa popiera zwiększenie pomocy finansowej dla rodzin niepełnosprawnych dzieci z budżetu państwa. I myślę, że musimy teraz iść za ciosem.
Też już mamy oświadczenie właśnie mamy. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zmiany w programie Za życiem. Tak. Po wczorajszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej partia rządząca chce go poszerzyć, by właśnie zapewnić opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami.
Bardzo się z tego cieszymy i to jest taki puzzle, który musimy do tej układanki teraz dołożyć. Bardzo się cieszymy z tej deklaracji i mamy nadzieję, że ona bardzo szybko z takiej warstwy deklaracji zostanie przekuta na praktykę. Myślę, że nie ma tutaj potrzeby jakoś zbędnie zwlekać. My jako organizacja charytatywna, która też regularnie co miesiąc wspiera rodziny wychowujące dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, to są naprawdę bardzo różne historie, deklarujemy, jeśli taka będzie wola ze strony rządzących, naszą gotowość do konsultacji i współpracy przy takim projekcie ustawodawczym.
Dziękuję. Panie pośle, pan wczoraj był na tej debacie, na tym, można powiedzieć, bardziej posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego. Dwóch sędziów miało odrębne zdanie, Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Jak pan ocenia te pytania, które zadawali, bo to też takie trochę spieranie się w temacie, żeby to nie było, że przychodzimy i mówimy nie albo tak.
To prawda, zadali szereg pytań, wyrazili swoje wątpliwości. Pan sędzia Kieres zresztą powiedział, że osobiście uważa, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia i aborcja jest zabójstwem. Aczkolwiek później ze względu na dosyć takie skomplikowane rozważania uznał, że przepis nie jest, że Trybunał nie powinien w tej sprawie orzekać. Ja tutaj merytorycznie się z nim nie zgadzam, chociaż światopoglądowo chyba nie jesteśmy wcale tak daleko od siebie oddaleni. Zgadzam się także z tym, o co pytał sędzia Pszczółkowski, że i o czym mówiła przed chwilą pani mecenas, mianowicie z tym, że musimy więcej zrobić dla rodzin i dla osób niepełnosprawnych. I kiedy składaliśmy wniosek w 2017 roku, od pierwszego dnia mówiliśmy dwie rzeczy. Poszerzyć ochronę życia i poprawić wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach sporo się udało w tej sprawie zrobić, ale trzeba iść o krok dalej. Poprawić na przykład opiekę w środowiskowych domach samopomocy, udzielić większego wsparcia kobietom, w szczególności w najtrudniejszych ciążach i w tych najtrudniejszych przypadkach niepełnosprawności. Ja, nawiązując do wspomnianego świętej pamięci inżyniera Antoniego Zięby, ja nigdy go w życiu nie spotkałem, ale raz telefonicznie z nim rozmawiałem. Mianowicie po złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego on do mnie zadzwonił, podziękował za to i udzielił bardzo takiego mocnego wsparcia, które dla mnie było bardzo ważne, no bo był postacią legendarną, jeśli chodzi o ruch ochrony życia, jego zasługi i walka, która trwa kilka dziesięcioleci, to jest jedną z tych osób, które stworzyły ten fundament. Kto jeszcze tworzył ten fundament? Oczywiście Jan Paweł II swoim nauczaniem, ten najbardziej współczesny fundament nauczania Kościoła. Więc ja bardzo dziękuję i całemu środowisku krakowskiemu, synem pana inżyniera Zięby, ale także z panem Arturem Mnichem, lekarzom katolickim. Ja chciałem też wyrazić wielką wdzięczność ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, telewizji Trwam, Radiu Maria i naszemu dziennikowi szczególnie, bo zawsze, kiedy przez te wszystkie lata bardzo różne były sytuacje, były naciski ze strony lewicowej, wątpliwości ze strony prawicowej, jakaś niepewność wśród nawet czasami sympatyków czy działaczy Zjednoczonej Prawicy. Zawsze wszystkie wasze dzieła stały po stronie ochrony życia i nie rezygnowały. Mimo, że czasami mogło się wydawać, że ta nadzieja już jest żadna, więc czy bardzo niewielka. Także za to chciałem wszystkim państwu podziękować. Trzeba też podziękować tym wszystkim naukowcom, specjalistom z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, którzy przez całe lata pisali prace naukowe, nieznane szeroko, dostępne często dla wąskiego grona specjalistów, ale to na tym dorobku mogliśmy oprzeć nasz wniosek. Dlatego, że bez tych głosów i bez wypracowanych poglądów w doktrynie prawnej ten wniosek miałby niewielkie szanse powodzenia. I to jest też ważne, żeby podkreślić, że wiele z tych osób to nie są osoby jakoś związane ze Zjednoczoną Prawicą, ale to też pokazuje, że sprawa ochrony życia jest sprawą szerszą, jest sprawą jakichś podstaw cywilizacyjnych naszego państwa, właściwie tak naprawdę naszego świata. Więc osób i środowisk, które tutaj dołożyły swoją cegiełkę, jest bardzo wiele. No i wielkie podziękowanie Piotrowi Uścińskiemu, z którym zawsze najbliżej współpracowaliśmy przez całe te 3 lata w trudnościach różnych i ryzykach podejmowanych. Także bardzo wielka wdzięczność dla Piotra i całej grupy posłów z Teresą Glenc, z Anią Siarkowską, z Tomkiem Rzymkowskim, z Wasią Bubulą, z Anią Sobecką, przepraszam, nie wymienię być może wszystkich osób z imienia nazwiska, z Dominiką Chorosińską, Agnieszką Górską, Małgosią Janowską.
No tu się jednak osoby, podpisało 119 posłów.
Tak, ale wszystkich 118 w tej kadencji, 108 w poprzedniej kadencji, wymieniłem kilka tych osób, które cały czas, no jakby tak najbliżej były tej sprawy, ale oczywiście zaangażowanie było duże. Też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie osoby, które sercem były za tą sprawą, że wszyscy posłowie podpisywali się pod tymi wnioskami, czasami z różnych powodów tego nie robili, ale też udzielali wsparcia. I to było dla nas na różnych etapach, zawsze było dla nas ważne, ale właśnie to, że czasami przychodziła pomoc i wsparcie najmniej oczekiwanych stron, było cenne. Też dziękuję księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gondeckiemu i księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, z którymi też wielokrotnie o tej sprawie rozmawiałem i którzy zachęcali do tego, aby nie rezygnować mimo trudności. Ta lista osób, którym należało podziękować, tak jak powiedziałem, jest dużo dłuższa. Nie byłoby oczywiście tego wszystkiego także, gdyby nie władze Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, bo przecież kiedy przyszła mi do głowy ta myśl, żeby w tym momencie rozpocząć działania dotyczące złożenia wniosku, konsultowałem z nim tą sprawę. Nie chciałem działać tutaj na własną rękę, raczej wybieraliśmy taką metodę koncyliacyjną, żeby szukać możliwie wielu sojuszników i przekonywać do tej sprawy, bo nie chodziło o wzbudzanie kontrowersji, nie chodziło o jakąś taką jednostronną działalność, tylko zbudowanie jak najszerszej koalicji na rzecz życia.
Panie pośle, mamy rok 93 ustawy, 97 konstytucję. Myślał pan, że w oparciu o zapisy konstytucyjne no rzeczywiście będzie taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego wczoraj?
Ja byłem niemal pewny, że to wiedziałem nawet zanim zostałem posłem, no bo zajmuję się prawem konstytucyjnym, znam orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tej materii, że jeśli taki wniosek trafi do Trybunału, to niezależnie czy to byłoby w tym roku, czy 3 lata temu, czy pewnie także 5 lat temu, była olbrzymie prawdopodobieństwo utrzymania linii orzeczniczej Trybunału, no i stanięcia po stronie życia, po stronie godności człowieka.
Ale są tacy, którzy mówią, że to sędziowie z nadania, dzisiaj tam taki trochę ruchu oporu, opozycja, czy nawet były premier Donald Tusk, czy Lewica, prawda, to też tak jakaś taka opozycja, no różnie się odnosi do tego, co stało się wczoraj w Trybunale.
Zawsze, tak, ale to zawsze można odpowiedzieć, że przecież taki sam wyrok zapadł w 97 roku, kiedy przewodniczącym Trybunału i prezesem Trybunału, przewodniczącym składu Trybunału był profesor Andrzej Zoll, że przecież prace na ten temat, którymi wspieraliśmy się w naszym wniosku, pisał pan profesor Marek Safian, pan profesor Wojciech Łączkowski, pani profesor Alicja Grześkowiak, pani profesor Hanna Suchocka, być może w innym kontekście nieco wcześniej. Tych osób, które wypowiadały się pisemnie w swoich pracach na ten temat, naprawdę było bardzo dużo i jakby ich głosy, suma ich głosów, argumentów, które zbierane były przez lata, prowadziła do tego, że ten nasz wniosek w mojej ocenie był wnioskiem, który jeśli dojdzie do rozprawy, musiał skończyć się uznaniem niekonstytucyjności.
Dziękuję. Pani Magdo, a jak pani ocenia? No są tacy, którzy piszą, bez względu na to, co dzisiaj zdecyduje Trybunał, bo to odniesienie do zapisów jeszcze sprzed wyroku, sprzed posiedzenia, dalej będziemy walczyły o nasze prawa, prawa do decydowania o naszych ciałach, o naszym życiu, o naszej wolności. Gdy pomyślimy o filozofach, o Arystotelesie, wczoraj też rozmawialiśmy, no to kobieta to ta, która nosi życie pod sercem, a mężczyzna to ten, który daje życie. Dziś próbuje się oderwać życie, dziecko od kobiety i mężczyzny.
Dokładnie, to jest to, o czym ojciec teraz wspomniał. To postrzeganie męskości i kobiecości przez pryzmat dziecka, no na tym stała cała nasza cywilizacja właściwie, no myślę, że można powiedzieć do roku 68, kiedy rozpętała się rewolucja seksualna i nagle okazało się, że można mówić o życiu seksualnym, o męskości, o kobiecości zupełnie w oderwaniu od dziecka. I to jest na pewno coś strasznego, natomiast ta narracja feministyczno-proaborcyjna no nie jest nam w ogóle obca. Przyglądamy się oczywiście, co środowiska skrajnej lewicy teraz robią, jakimi hasłami nas próbują raczyć. Myślę, że będą próbowały wywierać naprawdę ogromną presję i na naszym podwórku, ale opierając się o różne media zagraniczne czy organizacje międzynarodowe. My musimy po prostu te naciski jakoś przetrzymać. Orzeczenie zostało wydane, klamka zapadła, czekamy na publikację w dzienniku ustaw. Ta narracja feministyczna no, czasem ociera się o taką śmieszność i konkretną jakąś kompletną niekonsekwencję. Obnaża też no niestety czasem taką mieliznę intelektualną niestety tych środowisk. Przecież przez kilka tygodni wkładały feministki bardzo dużo energii w to, żeby sędziowie wydali wyrok po ich myśli. Przecież przed Trybunałem Konstytucyjnym jeździły samochody oklejone nazistowskimi symbolami. Czyli jednak uważały, że ten wyrok ma moc, tak? Że faktycznie on będzie od tego wyroku coś będzie zależało. Wczoraj okazało się, że sprawy przyniosły taki obrót dla nich, bym powiedziała, pewnie zaskakujący. Chociaż tak naprawdę jest to, tak jak powiedział pan poseł, przywrócenie właściwego porządku rzeczy, no to reakcja jest oczywiście taka, jakiej mogliśmy się spodziewać. Krzyczą i próbują powiedzieć, że Trybunał nie miał prawa takiego orzeczenia wydać. Najbardziej jakoś dotknęła mnie wczoraj taka myśl na jednym z portali społecznościowych zamieszczona, czy my naprawdę mamy XXI wiek? Że kobieta traci prawo do aborcji. Ja powiem, no właśnie mamy XXI wiek i dlatego w końcu sprawiedliwości stało się zadość. Nie mogą obowiązywać anachroniczne przepisy, według których można na przykład pozbawić życia dziewczynkę z zespołem Turnera, a dziewczynka ta kilkadziesiąt lat później po skończeniu wydziału lekarskiego jest lekarzem i ratuje życie innych osób. Wczoraj na sali, kiedy trwało posiedzenie Trybunału, pan poseł Wróblewski przypomniał też bardzo takie no zatrważające dane statystyczne. Wspominał o tym, że od 1993 roku, kiedy zaczęła przesłanka eugeniczna obowiązywać do roku 2019, liczba dzieci zamordowanych w oparciu właśnie o tę przesłankę wzrosła 13-krotnie. No co to pokazuje? To pokazuje, że ten kompromis, którego tak bardzo kurczowo chciały się trzymać rękami i nogami środowiska proaborcyjne, to nie był żaden kompromis. To po prostu była pogłębiająca się w galopującym tempie mentalność eugeniczna w naszym społeczeństwie. Ja się bardzo cieszę z tego, że w końcu przestaniemy uzasadniać aborcję takim źle pojmowanym współczuciem w stosunku do rodziców, którym ma się urodzić chore dziecko. Że w końcu przestaniemy traktować te dzieci, nie będące przecież agresorami, jak przedmioty. Wczoraj na sali, na której orzekali sędziowie, padło też takie zdanie, które my jako obrońcy życia powtarzamy jak taką mantrę, że poród nic nie zmienia. Poród nie jest żadnym wielkim skokiem w rozwoju dziecka z punktu widzenia takiego genetyki. Naprawdę tutaj nic szczególnego się nie dzieje, to jest tylko zmiana środowiska życia. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na taki jeden paradoks tego naszego systemu prawnego tutaj w Polsce. Jak to jest możliwe, że z jednej strony do tej pory można było leczyć za pieniądze podatników chore dzieci nienarodzone, chociażby w klinice w Bytomiu, gdzie operuje się dzieci wewnątrzłonowo w łonie matki i my podatnicy się na te operacje składamy, zrzucamy z naszych podatków, ale równocześnie za moje pieniądze, za ojca pieniądze i za pieniądze pana posła Wróblewskiego i wszystkich słuchaczy Radia Maryja były finansowane aborcje eugeniczne. I po prostu doszliśmy jako społeczeństwo do takiego momentu, że po prostu absurd goni absurd. I ja się bardzo cieszę z tego, że ta największa niesprawiedliwość, jaką jest mordowanie dzieci, które mogłyby urodzić się chore lub niepełnosprawne, że ta niesprawiedliwość została naprawiona, że w końcu te dzieci zostaną potraktowane jako mali pacjenci, którym ze strony nas, dorosłych, przysługuje prawo do leczenia, prawo do akceptacji, prawo do troski, do opieki, do miłości. I bardzo się cieszę. Cóż tu więcej jeszcze możemy powiedzieć?
Dziękuję, panie pośle. Pan wczoraj powiedział, miarą jakości życia społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza się najsłabszych i potrzebujących. Prawa człowieka nie mogą być przywilejem zdrowych. Żeby jednak uczestnictwo było możliwe, potrzebne jest życie. Prawo do życia jest prawem podstawowym w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Bez życia nie ma żadnych innych praw, nie ma niczego w życiu społecznym. Żeby jednostka mogła uczestniczyć w życiu społecznym, trzeba respektować jej prawo do życia i jej godności i o to wnosimy.
No tak, to rzeczywiście były słowa, ostatnie słowa w czasie tej rozprawy. Cieszę się, że Trybunał przychylił się do naszego wniosku, że stanął, można powiedzieć, na wysokości zadania, bo przecież dla Trybunału, dla sędziów orzekających w Trybunale, to z jednej strony jest obowiązek, ale z drugiej strony są ludźmi, tak jak każdy z nas, podlegają tym samym naciskom, tym samym pokusom łatwiejszego czasami życia, podejmowania łatwiejszych decyzji, ale że tutaj ta decyzja była taka bardzo klarowna na rzecz życia, w duchu naszej tradycji, naszej tożsamości, ale właśnie też taka bardzo wyważona i też wychodząca poza sprawę samej ochrony życia, samej eugeniki, poprzez to, że Trybunał przypomniał nam wszystkim i władzom rządowym, i samorządowym, całej władzy publicznej, ale też możemy powiedzieć całemu społeczeństwu, że bardzo ważną rzeczą jest też zapewnienie godnego życia tym ludziom, którym jest gorzej, którzy są w trudniejszej sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy ta sytuacja jest rozłożona w czasie, czyli przewlekle chorym, osobom trwale niepełnosprawnym, że to jest obowiązek państwa, ale też jest to jakiegoś rodzaju obowiązek nasz, każdego wobec bliźniego, którego spotyka, znajomego, sąsiada, członka rodziny. Więc jest to też zobowiązanie do każdego z nas, abyśmy się zastanawiali, co zrobić, żeby to życie osoby, która jest w trudniejszej sytuacji, od nas często, ale żeby było nieco łatwiejsze, jak można pomóc, jak można wesprzeć, jak można tą osobę zintegrować i co zrobić, żeby czuła się częścią społeczeństwa. To jest też bardzo ważna rzecz, i to zresztą Radio Maryja akurat robi doskonale, bo dzięki Radiu Maryja miliony ludzi w Polsce odnalazły taki swój dom poza domem, miejsce wytchnienia, miejsce modlitwy, miejsce, w którym można się podzielić swoimi troskami, swoimi sprawami. Ale musimy też właśnie robić to, na każdym z nas spoczywa tego rodzaju obowiązek i każdy z nas musi to robić także w swoim życiu.
Bardzo dziękuję. Wczoraj też przedstawiciel prokuratora generalnego, taki jeden pasus może przytoczę, mówił, że nie można natomiast powiedzieć, że z tego powodu, że skoro stwierdzimy, że dana wada będzie wpływać na życie dziecka, to te osoby można od razu na etapie prenatalnym wyeliminować. Bo tak powiem, nie że z doświadczenia, ale z tego, co słyszę, z tego, co rozmawiam, że ta sytuacja może się wielokrotnie zmienić, że to badanie no, może wskazywać na to, że dziecko będzie z jakąś wadą, a rodzi się piękne, zdrowe dziecko. I może być też tak, że dziecko zdrowe rodzi się, a nie mając jeszcze 3 lat, kilkanaście czy kilkadziesiąt razy jest hospitalizowane i staramy się mu pomóc ze wszech miar. Dokładają się do tego lekarze, cały personel medyczny, szczególnie troska ojca i matki, żeby to dziecko no, żyło, mogło cieszyć się życiem, miłością drugiego człowieka. Pani Magdaleno.
Drogi ojcze, to ja w swoim bardzo bliskim otoczeniu mam rodzinę, która żyje dokładnie z taką historią. Najstarsza córka dostała bardzo trudną diagnozę prenatalną, poważna wada serca, tak zwana tetralogia Fallota. Na zachodzie takie dzieci właściwie nie rodzą się albo rodzą się bardzo rzadko, one są po prostu abortowane. I dziewczynka, oczywiście rodzice przyjęli ją z miłością od samego początku, urodziła się, przeszła konieczne operacje, będzie musiała być pod opieką lekarza kardiologa do końca życia. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby jeździła teraz konno, tańczyła, rysowała, biegała, rozwijała się naprawdę no fenomenalnie, ma 8 lat. Z drugiej strony ta sama rodzina, w tej samej rodzinie poczęło się trzecie dziecko, tym razem syn. Miał urodzić się zdrowy, tak? Żadnej tutaj trudnej diagnozy, jakichś przewidywań lekarzy na poziomie właśnie tej diagnostyki prenatalnej nie było. Synek się urodził, ma w tym momencie 4,5 roku i był już hospitalizowany prawie 50 razy. Więc to wszystko nam pokazuje, że znaczy to jest jedna historia, ale takich historii, chociażby pracując z rodzinami w naszym stowarzyszeniu, my mamy naprawdę napęczki, brzydko mówiąc. I naszym celem nie jest oczywiście budzenie jakiejś nieufności do lekarzy, czy podważanie ich kompetencji, budzenie nieufności do diagnostyki prenatalnej, która jest ogromnym sukcesem medycyny, ogromnym. Dość powiedzieć, że właśnie, jak już wspomniałam wcześniej, można operować dzisiaj dzieci w łonie matki. Natomiast pamiętajmy, że ta diagnostyka jest obarczona możliwością popełnienia jakiegoś błędu. 435 dzieci zostało w zeszłym roku w majestacie polskiego prawa zabitych, ponieważ podejrzewano u nich wystąpienie zespołu Downa. No, jeśli ktoś ma chociażby niewielkie pojęcie o tym, jak wygląda szacowanie tego ryzyka wystąpienia zespołu Downa u dziecka rozwijającego się w łonie matki, no to może nawet tak na zdrowy chłopski rozum podejrzewać, że właśnie to jest taka diagnoza, która naprawdę nie daje nam żadnej pewności. Lekarz po przeprowadzeniu serii badań daje matce i ojcu taką informację. Ryzyko wystąpienia zespołu Downa wynosi 1 do 50 albo 1 do 500, czyli jedno dziecko na 50 urodzi się z zespołem Downa. I nie wiadomo, czy to będzie to dziecko, które ja mam w łonie matki. Natomiast już samo to podejrzenie, same to wysokie tak zwane ryzyko do tej pory zezwalało rodzicom, zezwalało lekarzowi na przerwanie tego życia. My się bardzo cieszymy też z tego, że Trybunał nie poszedł w taką stronę, żeby zacząć tutaj próbować jakoś wartościować te choroby, tak? Bo kiedy już usłyszeliśmy o tym, że 22 będzie posiedzenie Trybunału, to także w wielu środowiskach, myślę, że jak tu przyjaznych życiu, w wielu środowiskach z tej naszej strony, tak powiem, zaczęła być obecna taka niebezpieczna narracja. Wiele osób pytało, no dobrze, a gdybyśmy mieli faktycznie 100% pewność, że na pewno urodzi się chore, no to co wtedy? No jak to wtedy? No to wtedy można zabić? Nie, wtedy nie można zabić. I to jest wspaniała wiadomość, że Trybunał uznał tutaj prawo do życia wszystkich dzieci, wszystkich. Tych, które urodzą się z zespołem Downa, tych, które być może urodzą się z zespołem Edwardsa, z zespołem Turnera, tych, które przyjdą na świat właśnie z wadami letalnymi, czyli ich życie zakończy się najprawdopodobniej bardzo krótko po narodzinach. życie każdego człowieka ma wartość, każde życie jest tak samo cenne i pamiętajmy o tym, że ta utylitarystyczna kategoria jakości życia jest taką nowomową przynależną do środowisk aborcyjnych. To jest takie hasło, które zostało ukute właśnie przez te środowiska nieprzyjazne życiu, kontrola, jakość życia, kontrola narodzin. To są te pojęcia, którymi oni się posługują. Posługują się na tyle wytrwale, że my też zaczynamy czasem tym językiem mówić. Myślę, że na to też trzeba uważać, żeby w tę retorykę nie wpadać, nawet przez przypadek.
Dziękuję bardzo. Byli z nami Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dziękuję bardzo, pani Magdaleno.
Bardzo, ojcu, dziękuję. Wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan poseł Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim państwu.